Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Chciałbym przeczytać słowo zapisane w Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział od 5 do 8 wersetu. Ewangelia świętego Mateusza, 6 rozdział od 5 do 8 wersetu. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem, zanim go poprosicie. Usiądźcie, proszę. Ten fragment o modlitwie napisany przez Mateusza, przeczytałem go nie dlatego, żeby zniechęcić może do modlitwy, aby te słowa były skierowane jako jakaś niechęć, aby zniechęcić, aby zastanowić się nad jakimiś może długimi modlitwami, ale nie o to w tym chodzi. Ja dostałem od babci, pożyczyłem od babci Biblię tysiąclatkę. To jest taka, powiem, Biblia katolicka i ona ma na dole pełno takich wyjaśnień, takich adnotacji zaznaczonych wyżej, zapisanym w piśmie pisanym. I tam właśnie przeczytałem, że Bogu Panu, że Panu Jezusowi nie chodzi o to, abyśmy nie modlili się długimi modlitwami. Przeciwnie, przecież Pan Jezus długo modlił się. Był tym, który pokazywał, jak należy się modlić, i modlił się nocami, długo się modlił, i nie chodzi tutaj o to, abyśmy się długo nie modlili, ale tak jak tam było napisane w tamtej Biblii, to jako wyjaśnienie, że chodzi tu o to, aby nie było czczej paplaniny. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie. Pewnie słyszeliście wiele razy, może fragmentami tylko, my słyszymy dosyć często, gdyż za ścianą babcia często słucha Radia Maryja. I tam modlitwa to jest jedno w kółko powtarzanie jednego i tego samego zdania. Bardzo często. Dopiero co 10 minut, można powiedzieć, co 5 minut ono się zmienia. Ale tak bez ustanku jest powtarzane jedno i to samo zdanie, jeden i ten sam wyraz. I o to w tym chodzi. Tak pomyślałem sobie, ludzie w świecie, katolicy, mają w swojej Biblii napisane, jak należy się modlić, a nie przestrzegają tego. Mają prościej napisane, z wyjaśnieniem, a nie rozumieją tego. Nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. I do naszego życia często, powiem na swoim przykładzie, że wiele razy, gdy byłem zmęczony i kładłem się do łóżka spać, oczywiście przed położeniem się była modlitwa, ale w tej modlitwie łapałem się sam na sobie, na słowach, które wypowiadam. Czasami powtarzały się, bo było to zmęczenie, było to coś, co nie było takie rozważne. Przecież jesteśmy przed Bogiem, klękamy, modlimy się do żywego, prawdziwego Boga. A w tym takim zmęczeniu czasami coś tak się klepie, tak nie zastanawiając się. Czasami coś się powtarza. To jest takie niewłaściwe. To jest takie coś, co nie oddaje Bogu czci. Ten fragment nie zachęca nas, byśmy się modlili krótko, On nas jakoś nie odciąga od modlitwy krótkiej, od długich modlitw, ale naprawdę zwraca uwagę na to, byśmy modlili się ze świadomością tego, do kogo się modlimy. Często czytamy ten fragment i dobrze, bo musimy pamiętać, musimy się ciągle uczyć, przypominać sobie, jak należy się modlić, jak należy czcić żywego, prawdziwego Boga. Niech nam Pan Jezus w tym dopomoże. Amen. Uklęknijmy tę modlitwę.
Chwała naszemu Panu. Takiego dylematu jak dzisiaj, czy mam usługiwać, jeszcze nie miałem. Miałem taki przygotowany już od 2 tygodni temat. I zrezygnowałem z niego chyba zrezygnowałem, jeszcze nie wiem, ale chyba zrezygnowałem. Podzielę się czymś innym, ale nim się podzielę, tak odniosę się do Krzysia o modlitwie. Ciągle, dla mnie jeszcze ciągle jest to temat modlitwy, nie do końca przeze mnie, chyba do końca może nie tyle, że zrozumianych, ale jeszcze takiej nie mam konkretnej kropki nad i. Nawet ten fragment, który Krzysiu czytał, a tam później dalej jest i tak się módlcie i tam jest powiedziane Ojcze nasz i tak dalej, prawda? Takie, i można powiedzieć, długa, krótka modlitwa. Wielu ludzi na podstawie, wierzących ludzi, na podstawie tego fragmentu i tam następnego może powiedzieć właśnie, że tylko krótka modlitwa, że długa modlitwa i tak dalej, i tak dalej. Na pewno, mówię, nie jestem aż na tyle silny, powiem, aby się dotykać tego. Tam właśnie jest, po tym zaraz jest, ja was tak, nie? I Ojcze nasz, który jesteś w niebie, tak można byłoby odnieść to, czyli powinniśmy się modlić tylko Ojcze nasz, z jednej strony dosłownie modląc się i prosząc i dziękując tak, jak jest Ojcze nasz i tak biorąc to, co daj Boże, żebyśmy taka nasza modlitwa i szczera modlitwa, żeby to była, prawda? Żeby ona była szczera. Właśnie tylko chciałem o tej szczerości modlitwy powiedzieć, bo różne są modlitwy faktycznie i o tym jest mówione i to nie jest tak nie przypadek jest, że mówione jest o modlitwie, bo wielu ludzi często w modlitwie załatwia swoje rzeczy nawet. Ja pamiętam w pewnym zborze, kiedyś jeździliśmy i nie będę mówił nazwy, co niektórzy, myślę, że Waldek będzie chyba się nawet domyśli może, to pewien brat w tej modlitwie to mówił kazanie swoje na przykład, albo odnosił się do kazania, albo mówił to, czego nie mógł powiedzieć, bo nie wyszedł na przykład usługiwać. I to było takie ewidentne i to była długa modlitwa. No ale wielu też załatwia pewne rzeczy w swojej modlitwie i tendencyjnie. I to nie jest szczera modlitwa, to jest załatwianie często pewnych swoich oznajmień. Ja nie mówię, nieraz my tendencyjnie coś robimy, ale to na pewno powinna być szczera modlitwa. Jeżeli to będzie szczera, naprawdę dosłownie tego słowa znaczeniu, szczera modlitwa, czy ona będzie krótka, czy ona będzie długa, ale ona będzie szczera, to ona będzie wysłuchała i na pewno Bóg nie zarzuci nam, że dla wielomówności lub że my krótko się na przykład pomodliliśmy. Bo i długie modlitwy są budujące, i krótkie modlitwy są budujące. I mogą być krótkie modlitwy w drugą stronę, bo na przykład może być coś, co poczujemy, czy bo to może się zdarzyć. Także przede wszystkim, drodzy, szczera modlitwa. Jeżeli nie jesteśmy szczerzy w modlitwie, no to jakakolwiek ona by była, czy ona byłaby gorliwa, głośna, cicha i taka, no to na pewno jest to modlitwa, która nie dotrze przed tron naszego Ojca. No więc nie będę mówił tego, co mówię, a będę musiał to kiedyś powiedzieć, chociaż się przed tym wzbraniam, ale przyjdzie na to, czas musi przyjść. Marcin coś 2 tygodnie zaczął i nie powiem, że mnie podrażnił, tylko że coś mi włożył i były momenty w domu, że nagle odpływałem. Ja zleżałem, a Karla mówi, o czym ty tak intensywnie myślisz? Bo nawet widziała, że ja o czymś mocno intensywnie myślę, ale o tym innym razem. Chciałbym coś powiedzieć, coś sprostować niestety. Musimy, jeżeli nie, coś powiemy, a ja kiedyś coś powiedziałem i muszę to sprostować. Niestety, muszę to sprostować. Być może wam się wyda to, że nie powinienem tego prostować, ale ja jestem przekonany, że ja muszę to sprostować. Pamiętacie, nie wiem, jak czas temu to było. Waldek, ciebie na pewno nie było wtedy. Chyba mi się wydaje, że ciebie na pewno nie było. Na nabożeństwie coś takiego powiedziałem, przeczytałem artykuł Wracaj, brata Mariana Kulca? Biernackiego, przepraszam. Biernackiego. I powiedziałam, jeżeli ktoś nie ma... Pamiętacie, jak ja powiedziałam, prawda? I to jest, mówię, to jest odpowiedź na to. I wyobraźcie sobie, że później przez kilka dni myślałem o tym, czy ja dobrze, że tak radykalnie, tak konkretnie odniosłem się do tego. Nie zawsze możemy, powiem, radykalnie do pewnych rzeczy się... Pewne rzeczy nie możemy nieraz radykalnie tak określać. Naprawdę. Pewne rzeczy są nieraz do rozsądzenia. Co nie znaczy, że brat Marian Biernacki źle napisał. On napisał dobrze. Ale później krótki czas, jakiś po tym rozmawiałem z Dawidem, z naszym bratankiem, który jest w Irlandii, w tej chwili nie jest w Irlandii, w tej chwili jest w Polsce, który tam pracuje i ja już rozmawiałem z pewnymi osobami na ten temat. I zaczęło mnie to w jakimś pewnym stopniu oskarżać, bo nie zmieniam na pewno zdania i to nikt nie będzie zmieniał to zdanie, jeżeli ktoś ma dobrą pracę w Polsce i rzuca tą pracę, rzuca wszystko i wyjeżdża. To jest naprawdę, i to nie podlega, to na pewno tutaj nie podlega to, no bo jeżeli masz dobrze, prawda, na niczym, a jeszcze czegoś chcesz, no to ewidentne jest, że gonisz, po prostu za czymś gonisz, to jest pogoń. I to jest już niebiblijne, to już jest nieboże, Bóg absolutnie w tym nie ma Boga i ty możesz mówić, że Bóg w tym jest i nie wiem, i wiesz, możesz co mówić i sobie mów i bądź zdrów tym wszystkim, ale to nie jest to. Ale tak na przykład, bo na podstawie, tak Dawida, tak sobie myślałem, bo nim troszkę rozmawiałem, teraz on sobie założył Skype, tak? To jest tą darmową rozmowę, wiecie, co to jest, można rozmawiać godzinami, i nic za to nie płacimy i kiedy on to założył sobie, to z nim rozmawiałem dużo i pewne rzeczy takie poruszaliśmy, on mówił i on takie rzeczy na przykład mówił. Teraz tak ostatnio tak, i chcę mówić o tym, bo mówię, bo powiedziałem coś, a tutaj niestety i osądźcie sami zresztą, chociaż z jednej strony podam przykłady, które są negatywne i one nie... I rozmawialiśmy z Dawidem i nie mówił dosłownie mam, jak rozmawialiśmy, ale on na przykład coś takiego powiedział, że tam w tej miejscowości, gdzie oni są, jest to blisko tego Dublina, tak? Ciągle mam problem, jak się czyta Dublin czy Dublin, bo się pisze i Dublin. Oni są gdzieś tam blisko tego dużego miasta. Pracuje tam dużo tych Polaków i starali się o jakąś salkę dla siebie, wiecie, starali się po prostu o salkę, żeby mieć nabożeństwa. Tam jest też dużo ludzi wierzących. Z Nowego to myśla ze zboru, chyba z Bobza nawet jeden czy dwóch jest, nie wiem, ale tam jeszcze inni są, jeszcze inni. I wyobraźcie, że starali się o to, żeby mieć nabożeństwa, gdzieś tam w swoim coś mieć. I otrzymali, nie wiem, czy od was, już tego się nie pytałem dokładnie, jak oni to otrzymali, ale to była potrzeba wyremontowania tego wszystkiego. I oni, kiedy mieli ten czas wolny, chyba sobotę i niedzielę, wyobraźcie sobie, że oni się wszyscy złożyli, załatwili materiały i w ciągu dwóch dni wyremontowali tą swoją salkę, wymalowali, wyszpachlowali, nie wiem, robili wszystko, żeby ta salka była czysta, ładna i tak dalej. I mówi, kiedy odbyło się już te pierwsze nabożeństwo, to byli, no tam płakali, byli nieprawdopodobnie szczęśliwi. Mieli pierwszą wieczerzę. Tam, tak jak on opowiada, to właśnie on mi tak opowiada, jaki oni sposób to przeżywali i w ogóle, jak on też przeżywał, też podawał. I tak zacząłem sobie myśleć o tym, co ja powiedziałem, tak mocno, radykalnie. Też mówił o tym, o swoim stosunku do tej pracy. Mówi, że jak tam jest i tak dalej, że zmienił się jakiś tam behapowiec i jest taki nieprzyjemny to człowiek, już mu raz zdjęcie zrobił, gdzie on przekroczył, oczywiście to przekroczenie to jest takie, on chciał wytłumaczyć, ale sam się jeszcze w tym wszystkim jakby siebie pogrążył, bo on jest taki, jakiś taki służbista nieprawdopodobny. To jest coś takiego, że się wymaga, prawda, wymaga się czegoś, co jest no praktycznie prawie, że robienie według takich pewnych zasad, no to automatycznie praktycznie nie pracujesz, nic nie zarobisz i trzeba dwóch jeszcze ludzi do tego, nie? Którzy ci notabene nie dadzą, nie? Także to są takie, no ale... I mówi, że jest już na dwóch zdjęciach takich, mówi chyba trzecia wpadka, tu mówi to wraca do Polski. Ale i coś takiego też mówi między innymi, mówi, ja nie jestem, nie smucę się z tego powodu, na przykład, że dzisiaj powiedział mi wracaj do Polski, ja bym sobie włosy drwał, że pieniądze mi uciekają. Mówi, wracam, po prostu wracam, bo uważam, że tak Bóg chce. Mówi, uważam też tak, że Bóg chciał, żebym ja tam pojechał. Mówi, 4 lata nie miałem, mówi, pracy. 4 lata, mówi, tu mam, jestem młodym człowiekiem i nie mogłem nigdzie, gdzie się coś złapałem. I on tak mówi. I najlepiej bym mu powiedzieć, słuchaj, człowieku, tak Bóg nie chciał. Ale z drugiej strony mówię, to, co brat Marian napisał, jest to prawdą. Ale teraz i dalej uważam, że my powinniśmy być w kraju i prosić Boga o to, żeby Bóg dał nam pracę w kraju. Ale co do tego jest potrzebne, drodzy bracia i siostry? Do tego jest potrzebna wiara. Nie każdy z nas taką wiarę ma. Nie każdy z nas wzrasta na przykład w takim czy innym zborze. Na przykład w przypadku Dawida tam poziom tegoż zboru, czy wiara, czy powiedzenie komuś, czy poproszenie o modlitwę, on zupełnie w innych, na przykład, on warunkach wzrastał. I teraz obarczyć kogoś taką wiarą, powiedzieć, ty stój i módl, jak on nie ma takiej wiary. I nie mogę mu zarzucić, że on takiej wiary nie ma. Bo ja na dzień dzisiejszy też nie wiem, czy ja aż taką mam wiarę. Prawdą jest, jeżeli mamy tą wiarę, Bóg nam da. Naprawdę. I prawdą jest, że nie musimy wyjeżdżać. Jeżeli będziemy naprawdę mieli tą wiarę, Bóg nam naprawdę da. Ale teraz miej tą wiarę. Teraz naprawdę miej tą wiarę i oczekiwać tego. Ja wierzę, że Bóg da. Ale czy ja mam taką wiarę? Jeżeli takiej wiary nie mam? I oczywiście teraz z drugiej strony ktoś powie, no tak, ja takiej wiary nie mam, więc nie mam je. Wyjeżdżam. Ale za czym ja wyjeżdżam? To też jest motywacja moja. Jeżeli jest ta możliwość, na przykład jeżeli miałem, a wyjeżdżam, no to żadna motywacja. No to tylko motywacja chęci zdobycia w ogóle pieniędzy i wzbogacenia się. Czyli to, co mówi Biblia o tym, miłość pieniędzy, korzeń wszelkiego złego. Ale są właśnie i nie zawsze możemy, drodzy, mówię, ja tak to powiedziałem, tak to określiłem jednoznacznie, a później, kiedy nawet z nim rozmawiałem i teraz, kiedy nawet teraz rozmawiałem, kiedy on jest zupełnie od tego wolny, mówi, kiedy dzisiaj ja uważam i wracam do Polski i nie czuję się, jest wolny od tego. Ale mówi, ale traktuję to i mówię przed Bogiem i mówi, jeżeli Bóg mi to, a może mi zabrać w każdej chwili, bo mi trzecie zdjęcie zrobią, że gdzieś tam przekroczyłem oczywiście te przepisy i mi wyrzucą, bo już nie jednego, wyrzucili po prostu z tej pracy. I mówi, i wracam. I nie żal, absolutnie uważam, że tak Bóg chciał. Druga strona medalu. Wielu ludzi właśnie wyjechało też do pracy, bo no, nie wiem, czy mieli, czy nie mieli. Na przykład Roberta. I co się stało na przykład z Robertem? I Robert odszedł od Boga. Zostawił Boga. Ewidentna rzecz. Marta kiedyś wyjechała. Gdyby nie wyjechała, tak, no, można gdybać, prawda? Ale jej wyjazd spowodował to, że ona odeszła od Boga. Prawda? I są to takie przykłady. I też nie można takich rzeczy też bagatelizować. No, ale też nie można, powiem, wszystkiego do jednego worka wrzucać. Nie można. Nie można mówić, że no właśnie, ujednolicać na przykład. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Można to zastosować do tego, kim że ty jesteś. Nie zawsze możemy jednoznacznie i regularnie. Ja mówię, jestem za tym, żebyśmy nie wjeżdżali. Zgadzam się z tym artykułem, który brat tam napisał. Bo on to bazuje właśnie na wiarze. Bo a na czym innym my mamy bazować, prawda? Przykład Noemi, męża, prawda, oni wyszli, był głód i oni wyszli za chlebem do ziemi moabskiej. Czy musieli wychodzić? Nie, oni nie powinni byli wychodzić, ale oni wyszli. I czym to się skończyło? Noemi sama wraca tylko z Rut, prawda? Synowie i mąż poumierali. Tam nawet jest coś tak napisane, że i Noemi, kiedy wracała, to tam ona mówi, nie patrzcie tak na mnie, nie mówcie o mnie, Noemi. Ona tam nawet innego słowa używa, żeby mówcie na mnie, że jestem zgorzkniała. Mówi, bo wyszłam bogata, wróciłam biedna. Czyli to też Bóg jakby wskazuje, powinna była zostać. Nie mógł cały Izrael wychodzić. Ale to chodzi o tą wiarę, drodzy. Czy my mamy taką wiarę? Czy ja mam taką wiarę? I to też trzeba do tego szczerze podejść, bo wielu powie, no ja nie mam wiary i dla mnie jest furtką, nie mam wiary, prawda? Ale na co się narażasz? Być może ty, który nie do końca jesteś szczery w tym, to możesz pójść i cię może to pochłonąć. Drugi, który rzeczywiście może wyjechał, i naprawdę i nie chcę tutaj kogokolwiek usprawiedliwiać, ale on naprawdę idzie i jest on wolny, ale możemy to określić. Ja ciągle mówię, to nie jest do końca, że tak musi być. w pewnych kwestiach, drodzy bracia, siostry, nieraz nie powinniśmy, nieraz, bo być może nieraz stawiamy takie pytania, właśnie za tydzień może będę stawiał takie pytania i nieraz niejednoznacznie możemy odpowiedzieć na pewne pytanie. Naprawdę, nie zawsze to pytanie może być właśnie o tak na przykład, nie zawsze. Bóg na nas patrzy i rzeczywiście Bóg patrzy na nasze serce i Bóg rozsądza, jak postępujemy. I często w naszym postępowaniu, może nie z takim właśnie, to brakuje nam wiary. To brakuje nam wiary. To Bóg będzie nas pewnych rzeczy sądził. Także to, co kiedyś powiedziałem, to, co ci kiedyś powiedziałem, no muszę się niestety, być może ktoś powie, nie powinieneś. Ja tak czuję, że powinienem, bo jednak pewne rzeczy później mnie oskarżały. Na przykład taki Dawid właśnie mnie oskarżył, w jakiś sposób mnie osądził, że go też w jakiś sposób może wrzuciłem. A ten człowiek ma zupełnie inne do tego podejście. Mało tego, on w każdej chwili może wrócić. On jest od tego zupełnie wolny. I on tak dzisiaj mówi. Nawet był Edek z Lilą, Krzemień i on mówił o tym i aż mnie to zdziwiło. On używał tam, jeżeli Bóg będzie chciał. Bóg... Widziałem, że Edek się na niego patrzył, oczy otwierał szeroko. Co on w ogóle mówi? Ale nie wiem, co on mówi. To też było dla niego świadectwem pewnym. Także... Nie zawsze możemy jednoznacznie określić. Nie zawsze. Mi się zdarzyło, że tak powiedziałem i to mnie naprawdę osądzało. Osądzało mnie to i osądza. Dzisiaj już mnie nie będzie mnie to osądzało, dlatego że o tym powiedziałem. Przyznałem się do tego, że gdzieś może ujednoliciłem to wszystko. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? I oczywiście to to pytanie, to też nie może być do wszystkiego. Bo teraz ktoś powie... Ktoś jawnie grzeszy i ja powiem, słuchaj, napomnę, a ty powiesz, nie osądzaj bliźniego swego, prawda? No to nie jest adekwatne już. No jeżeli ktoś jawnie grzeszy, to już nie możemy powiedzieć i to w końcu, a Słowo Boże mówi, napominajcie się, prawda? Napominajcie się. Ale są kwestie, kiedy możemy osądzić, no i tak skrzywdzić. Dlatego kiedy rozsądzamy, czy osądzamy, czy znaczy rozsądzamy, kiedy... to podchodźmy do tego naprawdę z mądrością. Może nieraz nie kierujmy się tylko takim stronniczością, możemy się nieraz kierować, tendencyjnie możemy się nieraz w pewnych kwestiach kierować. I możemy takie rzeczy czynić. Za tydzień, jak Bóg pozwoli, będę co innego, o czymś innym będę mówił, będę takie też inne, być może kontrowersyjne pytania zadawał. Ale najpierw sobie je zadaję, najpierw siebie, powiem, się pytam. Także... Kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Mi się to zdarzyło. Naprawdę, no, w jaki sposób zgrzeszyłem, że osądziłem może wszystkich, a tak nie powinienem. Bo ktoś być może wyjeżdża i naprawdę nie ma tej wiary i jedzie tam, aby naprawdę utrzymać w jakiś sposób tą rodzinę i wrócić, jak najszybciej wrócić. A można kogoś nieraz tak leciutko, no, tak lekko go potraktować. Także dałby Bóg, abyśmy, jeżeli sobie nie stawiamy pytania lub są jakieś pytania, zastanówmy się nad nimi, bo nieraz możemy popełnić błąd, możemy je skrzywdzić. Rozsądzajmy wszystko. Prośmy też Boga o mądrość. Prośmy Boga o mądrość, a Bóg da nam tą mądrość i da nam słusznie osądzić. A na pewno Bóg, pewne kwestie takie sporne, takie trudne, na pewno Bóg najlepiej rozsądza. Na pewno najlepiej to Bogu oddać. Bo są w naszej dziedzinie pewne rzeczy, których do końca nie możemy. Amen.
Pan Bóg niech będzie. W tej pieśni śpiewaliśmy. W kim najlepsza ufność nasza jest? W różnych okolicznościach, w różnych sytuacjach najlepsza ufność jest w Pana Jezusa. Jemu ufać. We wszystkim, tutaj ta pieśń, co śpiewaliśmy, to we wszystkim, czy jest, czy dobrze, czy źle. Przeważnie, kiedy jest źle, kiedy coś przeżywamy, to najlepsza ufność ma jest w Panu Jezusie Chrystusie, w tym dobrym pasterzu, który się troszczy, który podaje swoją dłoń, który prowadzi do zwycięstwa też w jednej tej zwrotce. Dłoń podaje Zbawca mój i prowadzi do zwycięstwa. W każdej sytuacji, w każdej dziedzinie naszego życia. Pan podaje nam dłoń, aby nas doprowadzić do zwycięstwa, aby dać nam taką tą pociechę swoją, takie wzmocnienie, abyśmy dalej podawali swoją dłoń Jemu, a On doprowadzi nas do zwycięstwa w naszym życiu codziennym. I taka ufność powinna być we wszystkim, ufność dobremu pasterzowi się oddać Jemu, aby On nas wziął, by nas prowadził, aby się naprawdę, to bracia, jeszcze dojść do zwycięstwa. I dziękuję Bogu za to, że takie też pieśni są, że tak pisane są, że jest Ten, który podaje swoją dłoń, aby doprowadzić do zwycięstwa. Do zwycięstwa nad grzechem, nad podniewłościami cielesnymi. Te słowa Boże mówi, że pisze, że kiedy nas nęcą, to mamy podać swoją dłoń Jezusowi, On nas doprowadzi do zwycięstwa, że zwyciężymy tą pokusę, zwyciężymy pożądliwość, która nas nęci. To jak Krzysztof mówił o tej modlitwie, jak tak powiedział, że ja tak stwierdziłem, że jest jakby niedobrze, źle, kiedy człowiek się powtarza, że powtarza może pewne słowa w modlitwie. A co sobie pomyślałem, że jeśli człowiek ma serce szczere i coś naprawdę powtórzy coś w modlitwie, powtórzy słowa jakieś, się powtarzają może, to myślę tutaj, że to nie jest chyba przed Bogiem takie, aż takie, że to Bóg może źle na to patrzy. Ale myślę tutaj, że kiedy człowiek ma serce szczere, to mimo, że tam słowa się powtórzą, to mi się zdaje, że nie powinniśmy na to aż tak zwracać uwagi. Bo tylko i wyłącznie byśmy myśleli, modląc się myśleli, czy ja powtórzyłem te słowa. Ale jeżeli się powtórzą, to mi się zdaje, że nie musimy chyba tak aż do tego tak mocno podchodzić, że Bóg może być z tego niezadowolony. Mimo, że powtórzyły się, modlimy się dalej, ale to jest modlitwa szczera. Właśnie w tej komorze zamykamy się i się modlimy. I modlimy się szczerze i naprawdę Bóg wysłuchuje i dopomaga. Ja bym chciał przeczytać słowo zapisane. Druga Księga Kronik. Druga Księga Kronik, rozdział 9. Od pierwszego wiersza. Druga Księga Kronik, rozdział 9, od pierwszego wiersza. Strona 478. A gdy królowa Saby usłyszała wieść o Salomonie, wybrała się do Jerozolimu z nader licznym orszakiem na wielbłądach objuczonych wonnościami, wielką ilością złota i drogimi kamieniami. A żeby wypróbować Salomona przez stawianie zagadkowych pytań. Przyszedłszy do Salomona, rozmawiała z nim o wszystkim, co miała na sercu. Salomon zaś odpowiadał na wszystkie jej pytania i nie było takiej sprawy, na którą nie miałby dać jej odpowiedzi. A gdy królowa Saby poznała mądrość Salomona i obejrzała pałac, który zbudował, i potrawy na jego stole, i stanowiska jego dostojników, i sprawność w usługiwaniu jego sług, ich stroje, podawane napoje, zwłaszcza zaś ofiarę całopalną, którą złożył w świątyni Pana, nie mogła wyjść z podziwu. I rzekła do króla: prawdą okazuje się to, co słyszałam w mojej ziemi o Twoich sprawach i o Twojej mądrości. Lecz nie wierzyłam tym słowom, aż przybyłam i zobaczyła na własne oczy. Ale i tak nie powiedziano mi ani połowy o wielkości Twojej mądrości. Przewyższasz bowiem pogłoski, które o Tobie słyszałam. Szczęśliwi Twoi ludzie, szczęśliwi Ci Twoi słudzy, którzy stale stoją przed Tobą, że mogą słuchać Twojej mądrości. Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg Twój, który Cię sobie upodobał, aby Cię posadzić na swoim tronie jako króla z ramienia Pana, Boga Twego. Dlatego, że Bóg Twój umiłował Izraela, aby się ostał na wieki, ustanowił Cię nad nimi królem, aby stosował prawo i sprawiedliwość. Po czym podarował królowi 120 talentów złota i ogromną ilość wonności i drogich kamieni. I nigdy już nie było takich wonności, jak te, które królowa Saby podarowała królowi Salomonowi. Również cudzy Hurama i słudzy Salomona, którzy sprowadzili złoto z Ofiru, przywozili drzewo sandałowe oraz drogie kamienie. Król kazał sporządzić z drzewa sandałowego schody w świątyni pańskiej i w pałacu królewskim oraz cytry i lutnie dla śpiewaków, takich jak te nie widziano przedtem w ziemi judzkiej. Król Salomon zaś podarował królowej Saby wszystko, czego zapragnęła, co sobie życzyła, znacznie więcej niż to, co ona przywiozła królowi. Potem wybrała się drogę powrotną i odjechała do swojej ziemi wraz ze swoimi dworzanami. Takie słowa o królowie Saby. Też Bóg mówi, że to królowa z południa. Słyszała o królu Salomonie, że taki król jest w ziemi judzkiej, że taką ma mądrość, odpowiada na wszystkie pytania, które zadawane są. Niesamowitą właśnie tą mądrość ma. Ale to, jak to Słowo Boże mówi, lecz nie wierzyłam tym słowom, aż przybyłam i zobaczyłam na własne oczy. Ale i tak nie powiedziano mi ani połowy o wielkości Twojej mądrości. Przewyższasz bowiem pogłoski, które o Tobie słyszałam. Tak sobie pomyślałem nieraz i takie, że ludzie o nas może coś słyszą. Słyszą jakieś pogłoski, że tu są tacy ludzie, chrześcijanie, którzy służą Bogu, który Bóg nadaje im taką mądrość, którą mają taką mądrość, którzy ufają Jemu, modlą się do Niego, o nich wysłuchuje, dopomaga. Ale nieraz też i my mówimy, że należymy do takiego Boga, jesteśmy chrześcijanami i ktoś tam właśnie o nas może usłyszał, ale może nie do końca może wierzy temu i chciałby może sam zobaczyć na własne oczy. Ale kiedy człowiek, kiedy mówi i kiedy nawet o nim takie pogłoski są i kiedy sam może mówi o tym, że takiego Boga należy, że Bóg ma moc zmienić życie, że Bóg daje mądrość, że Bóg wysłuchuje modlitwy, to właśnie nie tylko słowa powinny być, ale i też nasze zachowanie, nasze życie przed Bogiem i przed ludźmi. Tak jak ta królowa Saba tam sama przybyła i zobaczyła, to naprawdę to, co słyszała, to i zobaczyła to u niego. Zobaczyła tę jego mądrość, zobaczyła to, że tak na wszystkie pytania faktycznie odpowiada z taką mądrością. I naprawdę i tak mogła powiedzieć o tym, że to Bóg właśnie jego wybrał, że to Bóg mu dał tą właśnie mądrość. Ale właśnie o co tu chodzi? Właśnie mi przede wszystkim chodzi o to, że nasze życie, nasze, kiedy mówimy, to i ma być właśnie czynione tak, jak mówimy. Tak, żeby ktoś o nas coś słyszał, ale i zobaczył nasze życie, to żeby powiedział faktycznie, tak jak słyszałam, tak jest. Nawet więcej może jeszcze zobaczyłam, niż powiedziano mi. I to jest dobre, i to jest takie życie, które Bóg o nas oczekuje. Nie tylko właśnie mówić, ale i też żyć i tak pokazywać, jak mówimy. Żyć tak, jak Bóg do nas mówi i być tym światłem i też tym przykładem być. Jakby właśnie też Salomon względem właśnie królowej Saby, która tak mogła wspaniale powiedzieć. Ale i tak nie powiedziano mi ani połowy o wielkości Twojej mądrości. Przewyższe bowiem pogłoski, które o Tobie słyszałam. To naprawdę takie wspaniałe świadectwo o królu Salomonie. Ale też siódmy wiersz mówi, szczęśliwi Twoi ludzie, szczęśliwi Ci Twoi słudzy, którzy stale stoją przed Tobą. A tak sobie pomyślałem, że szczęśliwi ci, którzy stoją przy Bogu. Szczęśliwi słudzy, którzy służą Jezusowi Chrystusowi. To są szczęśliwi ludzie, którzy stale stoją przed Tobą, że mogą słuchać Twojej mądrości. Naprawdę Bóg ma swoją mądrość. Bóg chce nam przekazać swoją mądrość, a my tylko musimy słuchać. My musimy nastawiać te uszy duchowe i słuchać tej mądrości i tak żyć, jak Bóg do nas mówi. I naprawdę i tak Król Saba tak może powiedzieć: niech będzie błogosławiony Pan Bóg Twój, który Cię sobie upodobał, aby Cię posadzić na swoim tronie jako króla z ramienia Pana Boga Twego. Naprawdę to jest, bracia, siostry, to jest wspaniałe świadectwo. Naprawdę Bóg upodobał sobie nas. Bóg nas wyrwał z tego świata, powołał nas do siebie, do nowego życia. I mamy słuchać Jego mądrości, mamy słuchać Jego słowa i tak czynić, jak do nas mówi. I kiedy ta królowa Saba tyle bogactwa przywiozła z sobą i przekazała to królowi Salomonowi, że tak Słowo Boże pisze, że nawet takiego drzewa nie było kiedyś w Izraelu, nie było tych takich kamieni, tych, co właśnie przywiozła ta królowa. I tak złożyła właśnie królowi. I tak sobie pomyślałem, to był naprawdę taki drogocenny ten dar ze strony królowej. I tak sobie pomyślałem, kiedy człowiek, tak powiem, który żył w świecie, który, powiem tak, miał te drogocenne kamienie swoje, te drogocenne rzeczy, których nie żył, mówię to w przenośni, te drogocenne, to znaczy żył w tym grzechu, żył w wirze tego świata, który przeżywał właśnie te różne rzeczy w tym świecie i myślał, że to jest dobre, myślał, że tak trzeba czynić i dla niego to było dobre i to chował w swoim sercu i tak tym żył. Ale kiedy przychodzi się przed, kiedy Bóg powołuje, kiedy Bóg daje siebie poznać, kiedy człowiek przychodzi przed krzyż, to wszystko wyznaje, wszystko oddaje to przed Bogiem, wszystko oddaje te swoje drogocenne rzeczy, te pożądliwości cielesne, wszelki grzech, którym żył, oddaje to, składa pod krzyżem Jezusa Chrystusa, żeby On właśnie przyjął to i oczyścił serce z tych rzeczy. I ta królowa tyle dała tych drogocennych tych rzeczy. Ale jak Słowo Boże pisze, że w nas, wiesz, król Salomon zaś podarował królowie Saby wszystko, czego pragnęła, co sobie życzyła, znacznie więcej niż to, co ona przywiozła królowi. Tak sobie, kiedy czytałem to naprawdę, kiedy ja to składałem, te swoje stare życie Jezusowi, kiedy On serce moje oczyścił, to znacznie więcej mi daje to, co ja zostawiłem. Więc znacznie mi więcej daje i będzie dawał tych swoich drogocennych kamieni, tych drogocennych rzeczy, które ma wartość przed Nim, a też i daje takie, daje nam, że możemy się ubogacać tymi rzeczami, drogocennymi rzeczami od Jezusa Chrystusa. To właśnie to jest miłość, pokora, uprzejmość, łagodność, przemięźliwość. To takie właśnie też rzeczy, te drogocenne Bóg nam daje, abyśmy to odbierali od Niego. Zobaczcie, że naprawdę, kiedy my oddajemy coś, co się Bogu nie podoba, to naprawdę Bóg nam daje o wiele więcej. Kiedy zostawiamy może domy, kiedy apostołowie mówili, co my z tego mamy, że wszystko zostawiamy, rodziny, ziemię, braci, siostry, idziemy za tobą, co my z tego będziemy mieli. A Pan Jezus mówi, że o 100 razy więcej niż mi daliście, będziecie mieli teraz i w przyszłości. To wspaniałe obietnice, bracia, siostry, żeby wszystko oddawać, to, co Boga nie chwali, a to, co jeszcze może dla nas jest takie, może jakieś cenne jeszcze, jakoś może wartość ma, przed nami wartość ma w naszych oczach, ale przed Bogiem tej wartości nie ma, to żeby to oddać, a naprawdę Bóg da o wiele więcej. Bóg da swoje bogactwa, które mają wartość teraz i które nam kiedyś otworzą te bramy wiekuiste. że Bóg nam sobie dopomógł, wszystko zostawia, wszystko oddawać Bogu, a naprawdę ta nagroda będzie wielka w niebie. Amen.
A Panu Bogu, mamy się modlić do Boga szczerze. O tym słyszeliśmy, że szczera modlitwa to może być długa, może być krótka, może być głośna, może być cicha, a szczera jest dobra i przychodzi przed tron Boży. I tak jak Krzysiu mówił, że nawet jeśli nie powinniśmy się tak pilnować, żeby się nie powtórzyć, powinniśmy się pilnować, żeby serce nasze było szczere i otwarte. A to, co w nim jest, można mówić, tak myślę, ile razy Anna musiała poprosić, powtarzać się przed Bogiem, kiedy modliła się w świątyni o syna. Długo się modliła i myślę, że nie jeden raz powtarzała to samo. Ale to była szczera modlitwa i Bóg ją wysłuchał. I módlmy się, bo to jest naprawdę wielki przywilej. To jest naprawdę wspaniała, potężna broń. Modlitwa to są takie drzwi do Bożych błogosławieństw, bo Bóg wysłuchuje modlitwy. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że jeśli się nie modlimy, to nie ruszy. Może to nie ruszyć. I nie ruszy, przeważnie nie ruszy. Czy nie dostaniemy? Nie zmienimy, jeśli się nie modlimy. Musimy mieć tego świadomość. I nie wolno tłumaczyć. Przecież Bóg zna nasze potrzeby. Przecież Bóg i tak o wszystkim wie. No oczywiście, że wie. Lepiej wie jak my. Prędzej wie jak my. No to, to jak nie da, to znaczy, że nie chciał dać. Gdyby tak było, to by Pan nie powiedział, że cokolwiek byście chcieli, proście Ojca mego w imieniu moim, a dawam. Jeśli nie będziemy się modlić, jeśli się nie modlimy, to Bóg nie da. Będzie to leżeć. Nasze dzieci będą w świecie i nie będą chcieli wrócić. Ale jeśli będziemy się modlili, mamy, to jest wielka łaska, możemy się modlić, modlimy się do Boga, zanosimy nasze potrzeby, nasze prośby i Bóg nas wysłuchuje, Bóg zaczyna działać. Bóg zaczyna działać w odpowiedzi na naszą modlitwę. To jest piękne. Bóg zaczyna działać. Poruszamy Boga, że zaczyna działać, zaczyna robić w tej sprawie coś. I dlatego mamy być ustawiczni, wytrwali w modlitwie. Naprawdę wytrwali w modlitwie. Jeśli ktoś nie jest wytrwały w modlitwie, niech nie myśli, że otrzyma od Pana. Że dostanie, że jakoś tak się tamto spadnie. Nie dostanie. Jeśli ktoś nie jest wytrwały w modlitwie i nie widzi, nie odczuwa, dobrze nie traktuje, prawidłowo nie traktuje, nie waży daru modlitwy, to nie dostanie. Nie dostanie. Nie wolno się mówić, Pan Bóg mi da, bo On zna moje potrzeby, albo nie da, to czy się będę... Nie. O każdą rzecz mamy prosić Pana. Dlatego naprawdę za mało czasu na modlitwę poświęcamy. To jest nasze lenistwo. I dlatego sobie takie wyjście robimy, taką furtkę, że a Pan to zna i wie. Albo modliłem się rok temu, to przecież Pan wie. No nie odpowiada, to trzeba poczekać, może kiedyś odpowie. Przez nasze lenistwo często robimy sobie taką furtkę i tak na Boga chcemy scedować to, co należy do nas. A mamy być wytrwałymi w modlitwie i na pewno za mało się modlimy. Na pewno za mało się modlimy. Czy kiedykolwiek zdarzyło się nam, że gdy w modlitwie żeśmy przeżywali taką bliskość Boga, taką prawdziwą społeczność, tak się zbliżyliśmy do Boga, Bóg zbliżył się do nas. I może to trwało długo, może to było nie w czasie, może to było już trzeba było spać. Czy zdarzyło się tak, że kiedyś wstaliśmy z takiej modlitwy i powiedzieliśmy, ojej, ale zmarnowałem pół godziny czasu, za długo się modliłem. Ach, jej, kochany, no co ja zrobiłem, tak? Nigdy. Nigdy. Nigdy nie żałowaliśmy. Nigdy, bo prawdziwie powiem, zobaczyliśmy, czym jest, przeżyliśmy, co to jest modlitwa. Problem w tym, żeby właśnie tak się modlić, żeby tak wyciszyć siebie, żeby nie zawsze, nie w każdym stanie człowiek może tak przychodzić i takie coś przeżywać. Jeśli jest zajęty sobą, światem, to nie ma takiego czasu. Trudno mu na taki czas. Nie może się tak z Bogiem połączyć, bo przeszkodą jest nasze serce zatwardziałe, kamienne serce. Nie może być miękkie, nie chce się otworzyć, zmiękczyć się na Boga, nie słyszy Bożej, nie czuje Bożej obecności. Problem jest w tym. Mamy być naprawdę przygotowani do modlitwy, przygotowywać się do modlitwy. Mamy chodzić z Bogiem po prostu. I wtedy będziemy mieli takie modlitwy. Bo jak się ma takie zimne serce, to się modlimy, ale szybko stajemy, ale za szybko stajemy. Za szybko mówimy amen, a później może jesteśmy tacy rozgoryczeni jakoś, tacy zawiedzieni trochę. Ale to dlatego, że serce mamy niewłaściwie przystosowane, przygotowane do tego, by się modlić. Ale jeśli są wypełnione myślami o Bogu, to się bardzo łatwo przedostać przez ten mur takiej codzienności, szarości tych wszystkich spraw. Bardzo łatwo się przedostać. Wyjść poza ten obóz, gdzie życie się to toczy, to ziemskie życie. Wyjść tam poza obóz, na to miejsce osobne i tam z Bogiem przeżywać. Bardzo łatwo jest wtedy. Bóg przychodzi. Bóg naprawdę chce mieć taką społeczność. On ceni takiego człowieka, który szuka Jego, który szuka Boga. Ceni takiego. On przychodzi do takiego człowieka i będzie błogosławił. Ważne jest tak samo to, czy się modlimy, tak samo ważne jest to, jakimi klękamy do modlitwy, jak jesteśmy, jakimi przychodzimy na nabożeństwo, jakimi jesteśmy w tym momencie. I to wymaga takiego poświęcenia, powiem, takiego poświęcenia, takiego naprawdę przemeblowania naszego czasu, naszych myśli, naszych pragnień, aby wszystko było nakierowane ku Bogu. I nie będziemy wtedy posądzeni czy oskarżeni o to, że długo się modliliśmy albo jesteśmy wielomównymi, ale będziemy mieli naprawdę wspaniały czas z Bogiem. I wiem, że trzeba się modlić. W moim życiu też są takie rzeczy, które zaniedbałem, które pomyślałem sobie, jak Bóg, ale Bóg jakoś mnie ostatnio też kieruje na to, żeby modlić się. To jest tak, to co mówię, to jest takie, powiem, świadectwo wczorajszego wieczoru. Nie, między innymi wczorajszego, bo to już od jakiegoś czasu. Nie powiem może o co mi chodzi. Nie moja sprawa, nie moja osobista rzecz, ale nie dotyczy mnie, ale i miałem taki fajny wieczór, taki długi, długi wieczór. Najpierw pisałem artykuł, dosyć długo go pisałem. I tak słuchałem pieśni przy okazji, jak sobie pisałem. I uklęknąłem, to już było dosyć późno, ale taki miałem wspaniały czas. Naprawdę piękny, wspaniały czas. I wiem, że Bóg przychodzi, jak my tego szukamy. I Bóg chce, żebyśmy się o wszystko modlili, żebyśmy nie zapominali o modlitwie, o naszych potrzebach, żebyśmy je przynosili Bogu. Z listu do Kolosan chcę przeczytać z drugiego rozdziału, od 4 do 11 wiersza. List do Kolosan. Drugi rozdział. Od 4. A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami. I raduję się, widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. Jak więc przyjęliście Chrystusa, Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w Nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. W Nim też zostaliście obrzezani obrzeską, dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego. To jest obrzezanie Chrystusowe. I może jeszcze 12 wiersz. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. Najczęściej taki akcent z tego fragmentu. W Nim. Co już się powtarza. W Nim. W Nim. W Nim. Wy w Nim. Tak w Nim chodźcie. Wkorzenieni weń. I zbudowani na Nim. Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia i w Nim zostaliście. Wcześniej jest 27 wiersz, bardzo ważny, bardzo bogaty w pierwszym rozdziale. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Mówi tam wcześniej o tajemnicy, że Bóg postanowił tą tajemnicę zakrytą od wieków objawić świętym i tą tajemnicą jest Chrystus w was. Jest Chrystus w was. Nadzieja chwały. Tajemnica. Chrystus w was. Tajemnica od wieków zakryta, ale teraz objawiona. I której tej tajemnicy, tej Ewangelii Paweł staje się sługą. Chrystus w was. I później tak jakby niejako wynik tego, jeśli Chrystus w was, to teraz wy w Nim. Tak, bo chociaż jestem ciałem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami. Tak, to jeszcze czytając ten, przyszło mi na myśl to, ten dzisiejszy temat o modlitwie. Jak on mógł być duchem z nimi? Był tam gdzieś daleko od nich, ale mówi, jestem z wami duchem. A jak to jest możliwe? Ja myślę, że właśnie w modlitwach ich miał. Kiedy klękał, to miał ich w sercu swoim, modlił się o nich i był z nimi. Przynosił ich przed oblicze Boże i był z nimi. I mógł powiedzieć, duchem jestem z wami. Duchem jestem z wami. Czy kiedy się rozchodzimy, kiedy jest ten tydzień, gdzie się nie widzimy, czy duchem jesteśmy jedni z drugimi? Czy modlimy się o siebie? Czy nosimy siebie w modlitwach? Czy przynosimy siebie w modlitwach? I wiele nam na pewno brakuje jeszcze w tym. Kiedyś Krzysiu powiedział, pamiętam i mnie przestraszył tym, bo jakoś powiedział, że ja to się muszę modlić za wszystkich, a on to nie musi się. Nie powiedział, że się nie musi. Ale tak ktoś mógł sobie powiedzieć, a my nie musimy się modlić o wszystkich. Jej, kochany, co to by był za zbór? Jak ja bym miał się modlić o was? Wszystkich tylko ja. Abyście byli biedni. Duchowo. Najgorszym zborem byśmy byli w Polsce. i w Europie. Czy pamiętamy o sobie, czy duchem jesteśmy z sobą? Nie ma czasu na modlitwę, no nie ma czasu myśleć. To jest dobra przeszkoda, wiecie? To jest dobre wytłumaczenie. Tylko, że tą przeszkodę diabeł postawił, tą barierę diabeł postawił, żeby nie było można. Nie Bóg. Postawił i się cieszy, że nie można. Jak nie ma czasu i nie można, no to nie można. I diabłu udało się zbudować, wiecie, taką fortecę, której nie możemy rozwalić, bo nie można, mówimy. I on ma z tego korzyść jedynie. To nie Bóg postawił i nie Bóg do nas do takiego kąta zapędził, że nie można. Ale my mamy być mądrymi, chytrymi, jak węże. Tak zawsze to się nie kłóciło, tak, takie porównanie, my mamy być chytrymi jak węże. Tak jakoś to nie pasowało, nie pasuje jakby do chrześcijan, do łagodnych, do baranków, no to pasuje, ale do węży. Mamy być takimi przebiegłymi, takimi chytrymi. To nie znaczy, że mamy być właśnie fałszywymi, obłudnymi. Ale my mamy swoje zdobyć. Mamy być tak przebiegłymi, żeby swoje zdobyć. Żeby uderzyć tam, gdzie trzeba uderzyć, w odpowiednim momencie uderzyć i żeby nie chybić. Wiele razy to mówiłem, bo miałem wiele doświadczeń ze żmijami. I żmija ma ten jad. I to jest cenny jad. Wiecie, dla niej też to jest cenny jad. Ona tak nie może produkować tego, powiem tak, wiecie, tonami. To jest taki jej skarb. To jest jej siła. To jest jej moc. I ona przebiegle uderza. Kiedy uderza, kiedy atakuje i rozdziawia swoją paszczę, te zęby się prostują i wbijają się w swoją ofiarę. Wiecie, ona nie może sobie pozwolić na to. Samo wyprostowanie zębów powoduje nacisk na gruczoły i kropelka tam już się sączy. I ona nie może sobie pozwolić na to, żeby sobie raz uderzyć, nie trafiła. Drugi raz uderzyć, też nie trafiła. I jadu nie będzie miała. Ale jej uderzenie musi być przemyślane. I mówiłem wam to, że nie jest możliwe, żeby człowiek ubiegł ją. Nie jest możliwe. Może być zmęczona, może być wycieńczona prawie, że tak jak była ta nasza żmijka. A żeśmy dotykali tak ręką, zbliżali się do niej, żeby w tym odpowiednim momencie uciec. Nigdy się nam nie udało uciec. Nigdy. Zawsze jej atak był tak potężny, tak szybki, tak błyskawiczny, mimo że była zmęczona, wykończona, powiem. Bo w słoiku sobie siedziała, bo tam i tak dalej. Nigdy nie chybiła. Nigdy nie chybiła. I my mamy być jak węże, chytrzy, przebiegli. Diabeł postawił potężną fortecę. Nie ma czasu. A więc jak mogę być duchem jedno z wami? Jak możemy nosić siebie w modlitwach? Jak możemy, no na nabożeństwie się będziemy, ale to za mało, naprawdę dużo za mało. My mamy być chytrymi jak węże i znaleźć lukę. I zrobić wyłom. Nie uderzać na próżno. A można zrobić wyłom. Ba, można rozwalić fortecę diabelską. Bóg nam dał moc do burzenia warowni. Można, ale trzeba myśleć o tym. I trzeba być nastawionym tylko na to, kochani. My mamy być chytrzy, żeby wyrwać czas dla siebie, żeby wyrwać czas, żeby też o innych pomyśleć. Żeby wyrwać czas z braku czasu, totalnego braku czasu. I żeby dziękować tylko Bogu. Jak nas przydusi, to potrafimy wyrwać, żeby prosić Boga. Jak przydusi cię choroba, jak masz jakiś problem i to cię przygniata, no to wtedy wyrywasz. Ale trzeba też wyrwać czas, żeby po prostu dziękować Bogu. bo to jest napisane, wkorzenienie weń i zbudowanie na nim i utwierdzenie w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Wyrwać czas dla swojej potrzeby też trudno, ale udaje się. Jak nas przydusi, to udaje. Wszystko zostawiamy i jest czas. Ale też wyrwać czas na to, żeby dziękować Bogu, żeby po prostu bezstronnie, bezinteresownie uklęknąć, powiedzieć chwała Ci Boże, albo iść i mówić chwała Ci Boże, dziękuję Ci, że żyję, że jesteś moim Panem, że jesteś moim pasterzem, że znam Ewangelię, dziękuję Ci za miłość Twoją, za dobroć Twoją, po prostu znaleźć ten czas. Trzeba mieć chytrość węża, żeby znaleźć ten czas. On jest, naprawdę jest. Tylko mija, zakryty przez to, co diabeł narzucił dzisiejszej cywilizacji. Zakryty, zamknięty. I jak jesteśmy tacy, powiem, tacy, wiecie, tacy prostaki, takie, to idziemy, mówimy, nie ma czasu. No nie ma czasu. Tu zamknięte, tu zamknięte, tu zamknięte, tu diabeł zamknął, tam tu postawił, tam, bo tam mur, tam. Nie ma czasu. Nie ma czasu. Nie ma czasu. Nie ma. Naprawdę nie ma. Ale my mamy być jak węże chytrzy i znaleźć czas. Bo jak będziesz taki maślak, to oczywiście, że nie znajdziesz czasu, ale też Boga nie znajdziesz. Ale też rozwiązania swoich problemów nie znajdziesz, ale też nie spełnisz masę Bożych przykazań. Nie sprostasz temu, do czego cię Bóg powołał. Mamy myśleć o sobie nawzajem, modlić się o siebie nawzajem i wykorzystywać każdy czas, każdy element. Mówiłem kiedyś o SMS-ach, które się wysyła, które wysyłacie. O strzałkach, które wysyłamy sobie. Kochani, to jest taki dla węża, powiem, chytrego, dobrego, zwanego i chrześcijanina, który jest chytry. To jest moment, żeby przynajmniej w tym momencie chociaż podziękować, żeby w tym momencie chociaż 2 minuty poświęcić. To nie jest trudne. To nie jest trudne. A Bóg widzi, jak ty pracujesz, widzi, jak ty szukasz szczeliny. I kochani, i w tą szczelinę wpuścić to ziarno. I niech leży. Nie będzie tam leżeć tak, wiecie, tak bez niczego. Zacznie rosnąć. Puści kiełek, wyjdzie, to może to będzie drzewo. Za jakiś czas rozsadzi tą szczelinę. Ten korzeń. Naprawdę, my mamy się modlić. I my mamy trwać w modlitwie. Słowo Boże mówi wprost. Głośno. Bez przestanku się módlcie. 11 wiersz, tak mamy pełnię, i to jest bogaty, piękny fragment. I w nim też zostaliście obrzezani obrzeską, dokonaną nie ręką ludzką. Obrzeska jest konieczna, duchowa obrzeska. Dla Izraela obrzeska ciała była konieczna. Nie do końca to rozumie, wiecie, ale było to związane z obrzeską. Bóg wybrał Mojżesza, już go powołał. Powiedział mu, będę z tobą, idź do Egiptu i wyprowadzisz naród mój. Ja mam zatwardze serce, ale pokażę mu, kim jestem i wyprowadzisz mój lud. I już tam po tych wszystkich perypetiach Mojżesz, że nie umie mówić, to brat twój będzie mówił. I idzie Mojżesz do Egiptu I tak to jest dla mnie niezrozumiałe, nie wiem, trzeba było chyba wiedzieć dokładnie, znać jakiś ten zakon, może brat Kotliński by to wiedział. Ale jest bardzo takie coś dziwnego. Nagle Bóg, jest napisane, natarł na niego w nocy i chciał go zabić. Bardzo mało pisze, dlaczego nagle chciał go zabić, ale jego żona Sypora obrzezała swojego synka, dotknęła tą obrzeską jego sromu Mojżesza i powiedziała, ty jesteś, tam jest napisane, że ty jesteś moim niesprzymierzeńcem. Zawarłam z tobą przymierze krwi. W każdym razie na pewno chodziło o obrzeskę. chodzi o obrzeskę. Nie chcę mówić, bo tego nie ma tak wyraźnie. Może Mojżesz się zbraniał obrzezać swojego syna. Może to było to, bo mogło to być to. Nie piszę tego tak, ale chodziło na pewno o obrzeskę. Bóg, który przed chwilą pokazał się Mojżeszowi w krzaku, który laska, wyprawił go w tą misję, w tą ważną drogę, przekonał go, że z nim będzie i że jest Bogiem prawdziwym, nagle naciera na niego i chce go zabić. I przyczyną jest obrzeska. Naród izraelski musiał, znaczy każdy mężczyzna musiał być obrzezany. A w duchowym, w naszym, my jako duchowy Izrael, my musimy mieć duchową obrzeskę. My musimy mieć. Musi być duchowa obrzeska. Bo inaczej może Bóg na nas natrzeć, by nas zabić. My musimy mieć. Duchowa obrzeska musi być. Już nie cielesna. I to Słowo Boże, ten wiersz mówi, co jest tą duchową obrzeską, kochani. Co jest tą... Wiecie, co to była taka duchowa obrzeska dla takiego człowieka, dla takiego narodu wybranego? To było... Wiecie, co to jest ta duchowa obrzeska? To nie było doszycie trzeciej ręki, stawienie drugiej głowy. No to by się różnił, nie? To nie było danie mu takiej mocy, że przedtem to worka nie mógł podnieść, a teraz to cztery podnosi. To nie było to. To było takie gdzieś ukryte, powiem niewidoczne. Niewidoczne, takie, a komu to potrzebne było? Ale było takie istotne, było takie ważne i musiało być. I tu ten wiersz mówi, co to jest ta duchowa obrzeska. W nim też zostaliście obrzezani obrzeską, dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego. To jest obrzezanie Chrystusowe. Gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego. To jest obrzezanie Chrystusowe. Ono musi być. My musimy się wyzuć z naszego ciała. Wyzuć. Wiecie, co to znaczy wyzuć? Nasi ojcowie mówili. Że tatuś pamiętam. Zezuj. Mówił, zezuj buty. Czy wyzuj buty. Ale przychodził z pracy w takich butach owiniętych tym i wyzuwał się. To znaczy zdjąć, wyjąć, uwolnić, wysunąć. I my mamy się wyzuć z tego ziemskiego ciała. Mamy wyzuć się. I my tu, a ciało tam. I wtedy żyjemy dla Jezusa. Wtedy nie tam, nie ciało nami rządzi, nie ono nam tam dyrektywy wysyła. Wtedy jesteśmy naprawdę dla Boga. Jesteśmy nowym stworzeniem. I dlatego ten jeszcze 12, bo wraz z Nim zostaliście pogrzebani. No co z tym ciałem? Pogrzebane. Wraz z Jezusem Chrystusem. Nie ma praw. Już Mu nie służysz. Już Tobą nie rządzi. Już Tobą nie dyryguje. I musi być obrzeska, kochani. Chrystusowa obrzeska. I jesteśmy w Nim, w Jezusie, obrzezani, gdy wyzuliśmy się z grzesznego ciała. A wtedy Bóg może i kieruje nami, i prowadzi nas, i błogosławi nas. Czy macie taką świadomość swojej niewoli jeszcze w ciele? Czy jeżeli to ciało się odzywa, jeżeli to ciało żąda, jeżeli postępujecie według ciała, czy macie tą świadomość, czy jesteście w stanie, może nie w tym momencie, jeśli, chociaż w tym powinniście być, ale minął okres, minął 5-15 minut, czy możecie osądzić prawidłowo, stanąć jako sędzia i powiedzieć, to było ciało. Odezwało się moje ciało, postąpiłem według ciała. Macie taką zdolność, żeby powiedzieć, Boże, przebacz mi, bo to było ciało. Odezwało się coś, co powinno być tam. Macie taką świadomość, żeby... Czy mówicie tak, wiecie, to jest taki ślepy człowiek. Czy mówicie, a bo to takie życie, bo to taki dom, bo to taki mąż, bo to taki, bo taka praca, bo taki... Nie ja. O, to jest wtedy naprawdę biedny człowiek. To jest ślepy. Może mówi, że ma oczy, ale jest ślepy, nie widzi. Widzieć, że to moja marność, że to moja nędza znowu wróciła do władzy, do wpływów. Znowu przyszła i pokierowała mną. Znowu przyszedł Bóg mój, moje ja i dyryguje moim życiem. Albo udało mu się przejąć władzę. I mieć to rozeznanie i stanąć przed Bogiem, powiedzieć: Panie, wybacz mi to i wyzwól mnie z tego ciała śmierci. Panie Boże, zmień moje życie, zmień moje, oczyść moje serce. Oczyść mnie. Chcę wejść w głębie Twojej śmierci. Chcę umrzeć z Tobą. To z Chrystusem się umiera dla swojego ja. I to jest śmierć, która jest triumfem nad grzechem. I wtedy jesteśmy zwycięzcami. Trwajmy w Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, wkorzenieni weń i zbudowani w Nim, na Nim i utwierdzeni w wierze. Tak chodźcie, Panu Jezusie Chrystusie. Amen.